Drogo miłowani, Zbawiciele naszym Jezusie Chrystusie, bracia i siostry. Zaczekaliśmy się dzisiaj dnia, gdzie znów możemy się skupić przy Słowie Bożym, otworzyć Świętą Księgę i nad nią się zastanawiać. No wiemy, są różne tematy, nad którymi byśmy się zastanawiali, lecz uważam, zawsze są ważniejsze tematy, które odnoszą się do czasu, w jakim żyjemy. I dzisiaj weźmiemy sobie temat ze słów apostoła Pawła, zapisane w pierwszym liście do Tesaloniczan, w 5 rozdziale, a 17 wersecie, gdzie mówi: bez przestanku się módlcie. Apostoł Paweł mówi, żeby się modlić bez przestanku. Porównując inne słowa Chrystusa Pana, które powiedział w Ewangelii Mateusza, w 6 rozdziale, a 7 i 8 werset, gdzie mówi tak: a modląc się nie bądźcie wielomówni jako poganie, albo oni mniemają, że dla swojej wielomówności wysłuchani będą. Nie bądźcie wtedy im podobni, gdyż wie Ojciec wasz, czego potrzebujecie pierwiej, niż byście wy go prosili. Mamy dwa przeciwne co? Zdania. Mamy dwa przeciwne polecenia. Chrystus Pan mówi, żeby się nie być wielomównymi, żeby modlitwa nasze nie była za długie, bo Ojciec i tak wie, czego potrzebujemy. Natomiast apostoł Paweł mówi, żebyśmy się bez przestanku modlili. Pomiędzy różnymi napomnieniami na dni ostateczne apostoł zaleca, aby chrześcijanie nigdy nie zapominali na modlitwy. Żeby stale się modlili, żeby się nawet modlili bez przestanku. Dlaczego tak? Dlatego myślę, chociaż Biblia nic nie mówi na temat świata, ale żyjemy w tym okresie czasu, gdzie ludzie co, modlą się czy nie modlą się? Ludzie się nie modlą. Rano wstaje, wieczorem się kładzie. Ludzie nie modlą się do Boga. W przeciwieństwie do tego, jak świat miał postępować, chrześcijanie mieli postępować inaczej, modlić się bez ustanku. Jak już powiedziałem, jest to dalsza część proroctwa o czasach i chwilach, a szczególnie to jest napomnienie na dni ostateczne. Bo w tym pierwszym liście do Tesaloniczan, 5 rozdział, od 1 do 3, to mówi tak: a o czasach i chwilach, bracia, nie potrzebujecie wam pisano, ale sami dostatecznie wiecie, iż on dzień pański jako złodziej w nocy tak przyjdzie. A gdy mówić będą pokój i bezpieczeństwo, wtedy na nich nagle zginienie przyjdzie, jako ból na niewiastę brzemienną, a nie ujdą. Czyli wskazał okres czasu, a myślę, że wszyscy się z tym zgadzamy, że w tym okresie my żyjemy. I między innymi później daje napomnienia w tym okresie czasu, jak chrześcijanie będą żyli. Wszystkich tych napomnień nie bierzemy, bo by nam czasu nie starczyło, ale nas jedno interesuje, w jaki sposób apostoł Paweł nam zaleca, żebyśmy się bez przestanku modlili. Niektórzy, czytając ten werset, doszli do takiego zrozumienia, że po prostu modlą się i często powtarzają te same modlitwy. Są różni ludzie, w różnoraki sposób się modlą. Buddyści to nawet mają takie mlynki modlitewne, które wykręca tam setki, tysiące razy ta modlitwa powtarza. Wiele różnych rzeczy. Czy to Chrystus Pan albo apostoł Paweł mieli na myśli? Myślę, że nie. To w jaki sposób mamy się modlić bez ustanku? W liście do Kolosan jeszcze apostoł Paweł mówi w 4 rozdziale, 2 wersecie takie zdanie: modlitwach trwajcie, czując w nich z dziękowaniem. I znów mówi, żeby w modlitwach trwać. A nowy przekład mówi: czujcie z dziękowaniem, bądźcie, trwajcie w modlitwach i czujnie z dziękowaniem. Takich wersetów w Biblii jest bardzo dużo, ale jeszcze jeden odczytam. W liście do Rzymian, gdzie apostoł Paweł też zaleca, żebyśmy się modlili i to modlili się raczej stale. List do Rzymian, 12 rozdziale, 12 wersecie mówi tak: w nadziei się weselący, ucisku cierpliwi, w modlitwie ustawiczni. Takich wersetów Biblia bardzo dużo mówi i teraz zachodziło pytanie, jak to można być ustawicznym w modlitwie, bez przestanku się modlić, trwać stale w modlitwie, tak jak już powiedziałem, Pismo Święte wspomina. Myślę, drodzy braterstwo, żeby to wszystko pogodzić z tym, co Chrystus Pan powiedział, że modlitwy nasze mają być krótkie, treściwe, nie powinny one się rozciągać za długo, wprawdzie spotykamy naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa, który nieraz całe nocy się modlił, ale nie obrażam sobie, żeby my byśmy byli zdolni modlić się całą noc. Życie nasze powinno być modlitwą lub odpowiadać naszym modlitwom. Niekoniecznie, żebyśmy tylko klęczeli na kolanach, ale jeżeliśmy się rano pomodlili o coś, to pamiętajmy, że nasze życie chrześcijańskie cały dzień ma trwać w tej modlitwie, to przeżywać z tą modlitwą. Jeżeli ktoś rano modlił się, Panie Boże, dopomóż mi, daj mi cierpliwość, to przyjdą różne zwątpienia, różne doświadczenia przyjdą. Będziemy mieli niepowodzenie w pracy czy gdzieś indziej. A to nic innego, tylko Pan Bóg posłuchał naszą modlitwę i daje nam sposobność, abyśmy sobie robili tą cierpliwość. Jeżeli modlimy się, przymnoż nam wiarę, przyjdą zwątpienie, przyjdą różne nieraz rozpacz na to, abyśmy sobie robili wiarę. Co to jest modlitwa? Modlitwa jest to duszetchnienie wyrażone słowami lub westchnieniem. Możemy się modlić i słowami, a nawet możemy się modlić i naszym westchnieniem. I dlatego apostoł Paweł w jednym miejscu mówi, że nieraz nie jesteśmy w stanie, nie wiemy jak się modlić, ale jeżeli sobie westchniemy do Boga, a Pan Bóg zna nasze pragnienie, jest to zarazem modlitwa. Modlitwa do bratersko składa się z trzech takich najważniejszych, abyśmy powiedzieli, rzeczy. Z prośby, uwielbienia i dziękczynienia. Wszystkie nasze modlitwy mają wyrażać nasze prośby, nasze wielbienie Pana Boga, za Jego szczęście, za błogosławieństwo, za plan Boży, za wszystko, cokolwiek w Niego otrzymujemy i zarazem dziękować Bogu za wszystko. Dziękczynienie ma się wyrażać nie tylko, jeżeli otrzymujemy dobre rzeczy od Boga, ale jeżeli przychodzą doświadczenia i próby, za wszystko mamy Panu Bogu dziękować. Modlitwą jest osobista rozmowa z Bogiem. Czy kiedy klęczymy, czy kiedy tylko się modlimy, to jest modlitwa, rzeczywiście jest modlitwa. Modlitwą jest czytanie, studiowanie Pisma Świętego i podręczników religijnych. Niekoniecznie, jeżeli tylko się modlimy bezpośrednio do Pana Boga, ale jeżeli otworzymy Biblię, jeżeli czytamy Słowo Boże, albo jakieś podręczniki, które mają nas utwierdzić w naszym duchowym życiu, to nic innego, tylko jest modlitwa. Modlitwa, na modlitwę się składa pieśni religijne, które śpiewamy. To jest część modlitwy. Jeżeli rozpoczynamy nasze nabożeństwo, rozpoczynamy pieśnią, pamiętajmy, że to jest modlitwa, początek modlitwy i ona nas duchowo nastraja, że później, kiedy stajemy przed Panem Bogiem i zasilamy już bezpośrednio rozmowę z Bogiem, rozmawiamy, to wtedy widzimy, jest już uduchownienie. Modlitwą możemy nazwać nabożne życie, jak już powiedziałem. Szlachetne, nabożne życie chrześcijańskie, życie według reguł Pisma Świętego, to nic innego, tylko jest modlitwa. I modlitwa to nasza braterska społeczność, kiedy razem się spotykamy na naszych nabożeństwach. Czy gdzieś, jeżeli się razem spotykamy, a mamy tylko ten zamiar, aby mówić o Bogu, Jego Słowie, rozmyślać o tym, to jest to modlitwa. Dlatego też apostoł Paweł napomina nas, kiedy czytamy w pierwszym liście do Koryntów, w 14 rozdziale, 26 wersecie, gdzie mówi tak. Cóż wtedy, bracia, gdy się schodzicie, każdy z was ma psalm, ma naukę, ma język, ma objawienia, ma tłumaczenie, wszystko to niech się dzieje ku zbudowaniu. I to jest modlitwa. Mówi, wy kiedy się schadzacie, to nie ma takiego brata, nie ma takiej siostry, gdzie by nie mogła z psalmu coś powiedzieć, z jakiejś nauki, z jakiegoś przeżycia swojego, a to wszystko stanowi na nasze wspólne modlitwy. Apostoł Paweł w liście do Żydów w 10 rozdziale, a 25 wersecie mówi tak, nie opuszczając społecznego zgromadzenia naszego, jako niektórzy obyczaj mają, ale napominając jedni drugich, a to tym więcej, czym więcej widzicie, iż się on dzień przybliża, i to wszystko się składa na tą ustawiczną naszą modlitwę. Apostoł Piotr w drugim swoim liście też nas zachęca, a to wszystkie wersety, które mówią o końcowym czasie. W drugim liście Piotra, w trzecim rozdziale, od 10 wersetu do 14 przeczytamy sobie, gdzie mówi tam. On dzień pański przyjdzie jako złodziej w nocy, który niebiosa z wielkim trzaskiem przeminą, a żywioły rozpalone ogniem stopnieją, a ziemia i rzeczy, które są na niej, spalone będą. Ponieważ wtedy to wszystko ma rozpłynąć, jakimiż wy macie być świętych obcowaniach i pobożnościach. To jest modlitwa, braterstwo. Którzy oczekujecie, spieszycie się na przyjście Dnia Bożego, które niebiosa gorące rozpuszcza się, a żywiole palające stopnieją. Lecz nowych niebios i nowej ziemi według obietnicy Jego oczekujemy, w której sprawiedliwość mieszka. Przetoż najmilsi, tego oczekują, starajcie się, abyście bez mazy i bez nagany od Niego znalezieni byli w pokoju. Są to rady Pana Jezusa i apostolów, o jakich już mówiliśmy, o wytrwałości mówili apostolowi, do jakiego stopnia oni stosowali sami, a tym bardziej zachęcali nas, żebyśmy trwali w modlitwie. Apostol Paweł, jak czytaliśmy, mówi, macie pieśni, macie psalmy. Co to znaczy się? Każdy powinien coś przynieść na zebranie, na naszą społeczność. Idąc na nasze nabożeństwo, rodzebraterstwo, żebyśmy nigdy nie szli z tym, że tam brat starszy coś powie, że to od tego są starsi wybrani, od tego są diakoni, od tego inni, a ja tylko pójdę i będę wysłucham. Każdy powinien przynieść coś na tą społeczność, na to zebranie. Co ma przynieść? Wstawić jakieś pytanie, opowiedzieć coś ciekawego z życia, budującego coś, podać jakąś ulubioną pieśń, którą cały tydzień może ja nuciłem i z tego otrzymałem błogosławieństwo. I to będzie się wszystko działo ku ogólnemu co? Zbudowaniu. To jest, będzie stanowić się na tą modlitwę, na ten Dom Boży. Często nieraz my myślimy, jak już powiedziałem, niektórzy myślą, że tylko modlitwa, kiedy się klęczy, rozmawiam z Bogiem. Przecież każda sala, każdy dom, czy jakiś kościół nazywają, nazywa się domem czego? Domem modlitwy. A tam nie tylko się ludzie modlą, ale kiedy się zbierają, kiedy o tym rozmawiają, myślą, to jest modlitwa. I dlatego starajmy się, drodzy braterstwo, żebyśmy z takim stanem przychodzili na nasze nabożeństwo. A jeżeli tak będziemy przychodzili, to jest dobrze, że my jesteśmy napełnieni tą modlitwą i my staramy się ku ogólnemu dobru. Wytrwałość modlitwy, bez przytanku się modli, wskazuje, że stale tak postępujemy. My tym żyjemy, tym się cieszymy i z tym się będziemy i dzielimy się z braćmi, dzielić i dzielimy się z braćmi będziemy. To, co każdodziennie, każdego rana o tym myślę, czy w pracy, na chwilę się oderwę, już myślę o sprawach duchowych, a to jest modlitwa. Trwajcie ustawicznie w modlitwie. Bo inaczej sobie nie obrażamy. Jakiś werset nam się przypomnie, jakaś myśl, czy coś widzimy z jakiegoś tematu i my już to przeżywamy na nowo i jest to modlitwa. Dalej apostoł Paweł mówi, żeby nie zaniedbywać się w społecznym zgromadzeniu się. Czy mamy tylko przychodzić od czasu do czasu, czy może tylko na pamiątkę? Nie. Mężowie Boże w Starym Testamencie, a nawet i w Nowym Testamencie, to nieraz bywali, cały czas trwali w Kościele Bożym. Za to później otrzymali swoje wielkie błogosławieństwo. Czytamy o Annie, prorokini, gdzie jest zapisane Ewangelii Łukasza w 2 rozdziale, 36 do 38 wersetu, a mówi ta. A była Anna prorokini, córka Fanuelowa z pokolenia Aser, która była bardzo podeszła w latach i żyła 7 lat z mężem od panieństwa swego. A ta była w domu około 84 lat, która nie wychodziła z kościoła. Postaw, modlitwa, służąc Bogu w nocy i we dnie. Ta też onejże godziny nadszedłszy wyznawała Pana i mówiła o nim wszystkim, którzy oczekiwali odkupienia w Jerozolimie. No czytając, że nie wychodziła z kościoła, czy naprawdę tak 84 lata była tylko w tym kościele? Nie, ona tym kościołem żyła. Ona na pewno wychodziła, ale jej najważniejszym staraniem było, żeby tylko o ten kościół starać się być jak najbliżej Bogiem. Podobny Symeon, dziś odczytywać nie będziemy, tak samo jest powiedziane, był staruszek, a kiedy wniesiono dzieci, Jezus wziął na swoje ręce i dziękował Panu Bogu, teraz puszcza sługę Twego w pokoju. Albo oglądały oczy Twoje zbawienie moje. Moje oczy zbawienie Twoje oglądały. I dlatego, drodzy braterstwo, ci ludzie byli nagradzani, że zawsze o tych sprawach myśleli. Oni patrzyli się w tym kierunku. Kiedy to Pan Bóg zeszli tego odkupiciela, który przepowiedział. I później się nawet niektórzy doczekali, tak jak Symeonowi było powiedziane. że nie ujrzy śmierci tak długo, dopóki nie zobaczy Zbawiciela świata. A kiedy zobaczył, to dzieci wziął na swoje ręce jeszcze, teraz, Panie Boże, puszcza sługę Twego w pokoju, bo moje oczy widziały. A czy to ważne, kiedy teraz nastąpi już całkowite odkupienie? Ja widzę, że Zbawiciel przyszedł i że ono na pewno się stanie. Wytrwałość modlitwy, jak już powiedzieliśmy, cechuje się zarazem życiem bez zmazy. No, przykład, moje życie bez skazy. Zmaza albo skaza jest to wszystko, co nas nieraz budzi, a nieraz mogą to być uczynki ciała i uczynki ducha. I dlatego apostoł Paweł w drugim liście do Koryntów, w 7 rozdziale, w 1 wersecie mówi: te dobitnice mając najmilsi, oczyszczajmy samo siebie od wszelakiej zmazy ciała i ducha, wykonywając poświęcenie w bojaźni Bożej. Że ci, które będą trwali ustawicznie w modlitwie, będą starali się wyzbywać zmazy ciała i zmazy ducha. O zmazach ciała apostoł Paweł mówi w liście do Galatów, w 5 rozdziale, od 19 do 21 wersetu, gdzie mówi tak: a jawne są uczynki ciała, które te są cudzolóstwo, wszeteczeństwo, nieczystość, rozpusta, bałochwalstwo, czary, nieprzyjaźni, swary, nienawiści, gniewy, spory, niesnaski, kacerstwa, zazdrości, mężobójstwa, pijaństwa, biesiady i tym podobne rzeczy, o które przepowiadam wam, jako mi przedtem powiedział, iż którzy takowe rzeczy czynią, Królestwa Bożego nie odziedziczą. I tutaj mamy się pod tym względem starać, trwać w tej modlitwie, żeby do nas te rzeczy się nie przybliżały. Żadne zmazy ciała, żeby do nas się nie przybliżały. Bo nie mamy jasny dowód, który po prostu nie możemy dwojako rozumować. Apostoł Paweł powiedział, ja już kiedyś mówiłem, a teraz jeszcze powtarzam, gdyby takie rzeczy się działy, Królestwa Bożego tacy ludzie nie odziedziczą. Ale nie tylko mamy się wyzbywać zmaz ciała i nie obrażam sobie, żeby to pomiędzy chrześcijanami były. No może niektóre jak nieprzyjaźń, gniewy, spory, nieznaski, kacerstwo, zazdrości, to się trafiają, biesiady. Ale takie już jawne jak cudzołóstwo, szeteczeństwo nie obrażam sobie. I też tego mamy się wyzbywać. Ale apostoł Paweł mówi, że mamy się zbywać i zmazę ducha. No zmazami ducha to może być samolubstwo, rozpacz nieraz, niepokój w sercu, jakieś niezadowolenie, coś mi brakuje, coś mi zawsze nie pasuje, popędliwość, wybuchowość, nieuprzejmość, zwątpienie, nieposłuszeństwo, wiele, wiele takich innych rzeczy, których też chrześcijanie mamy się wyzbywać, a to nic innego, jak trwanie w tej modlitwie. Mamy zawsze być beznagany. Co znaczy się? Co to znaczy się być beznagany? Czy może się znaleźć człowiek, który by nie miał żadnej nagany? Czy może chrześcijanin być takowy, który by żadnej na sobie nie miał nagany? Myślę, że my takimi się nie czujemy i jest to niemożliwe. Beznagany, Pismo Święte nam mówi, taki, którego by nie potępiało jawnie Słowo Boże, prawda Boże, które by nie potępiała, a zarazem opinia ludzka, która by nam nie zarzucała w naszym życiu moralnym. I apostoł Piotr w pierwszym liście swoim, w 2 rozdziale, 12 wersecie mówi tak: obcowanie wasze mając poczciwe między poganami, aby zamiast tego, w czym was pomawiają, jako złoczyńców, dobrym się uczynkom waszym przypatrując, chwalili Boga w dzień nawiedzenia. Napomina nas naśladowców, a zarazem to się odnosi do dni dzisiejszych, do nas jak najbardziej, żeby nasze obcowanie na świecie to ma być bardzo uczciwe, poczciwe, między poganami. Że mogą nas pomawiać jako takich, które się z nimi nie zgadzają, które nieraz nie bierzemy udziału w ich biesiadach, nie idziemy tak, jak to świat uważa, ale żeby czasami nam nie zarzucali, jako mówi tym, które nie mają dobrych uczynków. Chrześcijanin na świecie ma być przodującym człowiekiem w rzeczach dobrych, wspaniałych, uprzejmych i każdy do każdego człowieka, czy to brata, czy nawet jakiegoś światowego, mamy mieć jakąś uprzejmość, odnosić się jak najbardziej wspaniale, szlachetnie do wszystkich ludzi. Jak mamy być wytrwałymi w modlitwach, to nie tylko widzimy, czytaliśmy słowa apostoła Pawła, czytaliśmy słowa apostoła Piotra, No wprawdzie na początku przeczytałem słowa Pana Jezusa, który powiedział tak, żeby za długo się nie modlić, prawda? Ale myślę, że Pan Jezus też dał nam przykład, żebyśmy trwali nieustannie w naszych modlitwach. Mam na myśli jedną przypowieść Chrystusa Pana, który powiedział o natrętnej wdowie. I nad tą przypowieścią trochę szerzej się zastanowimy. Zapisane to jest w Ewangelii Łukasza 18 rozdziale od 1 do 8 wersetu, gdzie ją sobie przeczytamy, a później będziemy się starali nad nią zastanowić. I powiedział im jeszcze podobieństwo do tego zmierzające, i się zawsze potrzeba modlić, a nie ustawać. Mówiąc, był niektóry sędzia w jednym mieście, który się Boga nie bał i człowieka się nie wstydził. Była też wdowa w tymże mieście, która przychodziła do niego, mówiąc, pomści się krzywdy mojej nad przeciwnikiem moim. Lecz on długo nie chciał. Ale potem rzekł sam sobie, acz ci się Boga nie boję, człowieka się nie wstydzę. Wszakże iż mi się uprzykrza ta wdowa, pomszczę się krzywdy jej. Aby na ostatek przyszedłszy, nie była mi ciężką. Rzekł tedy Pan, słuchajcie, co mówi niesprawiedliwy sędzia. A Bóg izali się nie pomści krzywdy obrane swoich, wolających do siebie we dnie i w nocy, chociaż im długo cierpi. Powiadam wam, iż się pomści krzywdy ich rychle, ale gdy przyjdzie Syn Człowieczy, izali znajdzie wiarę na ziemi. Jest to przypowieść, którą Chrystus Pan powiedział, i myślę, ona się odnosiła w każdym okresie czasu, ale najbardziej przypowieść była skierowana na dni ostateczne. Po czym tak możemy twierdzić? Bo w 17 rozdziale jest opisane dni ostateczne, które Chrystus Pan powiedział, co się ma dziać. I szczególnie jak tutaj czytamy z powyżej 17 rozdziału, pamiętajcie na żonę lotową, kto by chciał zachować duszę swojej straci i tak dalej, i tak dalej. A 36 werset i 7 mówi tak, dwaj będą na roli. Jeden będzie wzięty, drugi zostawiony. Wszyscy się zgadzamy, że to mowa jest o dniach ostatecznych, dniach, w której obecności naszego Pana. A 37 werset mówi, odpowiadają, rzekli mu, gdzie Panie? On im rzekł, gdzie będzie ścierw, tam się zgromadza co? I orly. Jest to mowa na dni ostatecznie powiedziane. I zaraz powiedział im jeszcze podobieństwo do tego. Wprawdzie 18 rozdział to już inny, który powiedział, ale to jest inny rozdział. Wiemy, że kiedyś Pismo Święte nie miało rozdziału, nie miało nawet wierszy. I to dalsza część była tego, co Chrystus Pan powiedział. Że kiedy w tym okresie czasu będziecie żyli, kiedy ja będę obecny po raz który, żebyście pamiętali na żony lotowe, nie obracali się do świata, żeby tak samo widzimy, wtedy będą, jedny będzie zabrany, drugi zostawiony, a gdy się spytali, gdzie Panie, tam gdzie będzie ścierw, zgromadzą się orle, kiedy będziecie się razem zgromadzali, to wam powiem taką przypowieść, z której to macie wyciągnąć sobie lekcję, żebyście zawsze się modlili, a nigdy nie ustawali, zmierzające, że trzeba się zawsze modlić, a nie ustawać. W tej przypowieści Pan przedstawił sędziego niesprawiedliwego. Sędzia był pewny siebie. Był on niezależny od nikogo. Był on człowiekiem niewierzącym, Boga się nie bał, boskie prawo lekceważył. Człowieka on się też tak samo nie wstydził. Czyli, nowy przykład mój, człowiekiem się on nie liczył. Nie liczył się z człowiekiem. Nie dbał on o opinię ludzką, nie dbał o ludzką twarz. Jednym słowem, był on dyktatorem. A człowiek dyktator to z nikim się nie liczy. Zresztą pamiętajmy, drodzy braterstwo, że w naszych ostatnich czasach bardzo wiele było dyktatorów, którzy oczywiście, którzy mu i pochlebiali, tym on darował. Ale którzy natomiast jemu się cośkolwiek sprzeciwili albo chcieli naprawdę powiedzieć coś lepszego, jak on źle rządził, od razu tacy byli usuwani. Takiego przedstawił Pan Jezus, tego sędziego niesprawiedliwego. Rządzący się tym, co on uważa za właściwie. Sędzia tym się rządził, co on uważał za właściwie. D- Dyktator, drodzy braterstwo, jest to człowiek mający nieograniczoną władzę. Jest to władca absolutny, autokrata, despota, tyran. Takim był niesprawiedliwy sędzia. W tej przypowieści, której Chrystus Pan przedstawił tego sędziego niesprawiedliwego, który tak samo powiedział, że Boga się nie bał, nie wierzył, bo człowiekiem niewierzącym. I większość dyktatorów, większość takich sędziów są takimi ludźmi niesprawiedliwymi, które Panu Bogu nie wierzą. Zarazem on się tak samo człowieka nie wstydził. Ale w tej przypowieści Pan Jezus mówi, że była wdowa. Przedstawmy teraz sędziego, dyktatora, pełnego władzy, który rządzi całym jakimś krajem albo jakąś społecznością większą. Tam jest przedstawione miasto, nie byle tylko jakieś miasto większe było. I biedna kobieta, wdowa, która jest bezradna, nie mająca żadnego oparcia w nikim, a do tego, że nie miała żadnego oparcia, była nękana przez swego przeciwnika. Miała jakiegoś człowieka, przeciwnika, który zawsze starał się jej dokuczyć. Los wdów, pamiętajmy, w dawniejszych czasach na wschodzie był bardzo ciężki. Nie był on do pozazdroszczenia. Nawet i dzisiaj, jeżeli jest kobieta, wdowa, to ona też ma ciężki los. Dzisiaj natomiast państwa jakimś sposobem starają się ulżyć ciężaru tych wdów. Są przytulki różne, są zarazem jakaś opieka społeczna, a nieraz jakaś emerytura, także to jest o wiele lżejszy ciężar. Ale w dawniejszych czasach nikt się tym nie interesował. Była zdana tylko na własne swoje siły. Jeżeli sobie dawała radę, to dobrze. A jeżeli nie, to ciężko biedowała, a często takie wdowy rzucali się po prostu na swoje własne życie. Ta biedna wdowa szukała sprawiedliwości u niesprawiedliwego despoty. Szukała sprawiedliwości. Czy jest możliwe znaleźć u niesprawiedliwego jakieś sprawiedliwość u człowieka niesprawiedliwego, a do tego jeszcze despoty. Niesprawiedliwy sędzia nie chciał zajmować się biedną wdową. No bo co za cel zajmować się biedną wdową? Oczywiście, jeżeli jakiś bogaty, to można się nim zajmować. Ale ta kobieta, która była, żyła prawie na marginesie, prawie, którą się nikt nie interesował, a on, autokrata, on dyktator, on wielki sędzia, ma się nią zajmować. To jest na ostatek jest powiedziane tak. Ale dlatego, żeby ona nie była ciężką, to mówi, ja już to przyjdę z pomocą. W czym ta wdowa miała być ciężką, jeżeli jest powiedziane, że codziennie przychodziła i codziennie jemu dokuczała. Każdego dnia przychodziła i każdego dnia prosiła, ale sędzio, zlituj się nade mną, pomści się nad moim przeciwnikiem, a on je zawsze tam zbywał. A na końcu pomówi tak, żeby mi nie była ona ciężką, to ja, mówi, jej to uczynię. Jeżeli ona się uprzykrzała, drodzy braterstwo, to i tak była dlatego, prawda, sędziego ciężką. A w czym miała być wtedy ciężką? No, przekład Biblii mówi, by w końcu nie przyszła i nie uderzyła mnie w twarz. Bo mówi, gdybym ja tak pozostawił, to ona by kiedyś przyszła i uderzyła by mnie w twarz. Doszłaby ta kobieta do rozpaczy, na której wszystko by stało się już jednym. Stałoby się jednym i w zakonie tak nawet było dozwolone, gdyby się odbywał jakiś sąd niesprawiedliwie, to wtedy nawet taki, będąc podsądnym, a szczególnie nieraz kobieta, to miała sędziemu wymierzyć policzek i za to było wolno, tak dozwalało prawo boskie. Czytamy piątek księdze Mojżeszowej, w 27 rozdziale, 19 wersecie, takie słowa. Przeklęte, które wraca sprawiedliwość przychodniowi, sierocie i wdowie i rzeczy wszystek lud. Amen. Przeklęty. To było potępione. Prawo boskie potępiało. Gdyby ktoś wracał sprawiedliwość. A przecież ta wdowa domagała się czego? Sprawiedliwości się domagała. A on nie chciał uczynić jej tej sprawiedliwości. I zakon mówił, że taki mieli być przeklęci, gdyby jakiś obcokrajowiec mieszkał ich w domu, gdyby tam wdowa albo sierota przyszli, prosili o jakąś sprawiedliwość, to trzeba im uczynić to, było tak pozostawić. W drugiej księdze Mojżeszowej, w 22 rozdziale, 22, 24 wersetu, to tak mówi. Żadnej wdowy ani sieroty trapić nie będziecie. Jeśli by się bez litości trapił, one by wołały do mnie i będą żony wasze wdowami, a synowie wasi będą sierotami. Znów zakon potępiał, gdyby sędziowie postępowali niesprawiedliwie i trapili wdowy, sieroty, to mówi, nadejdzie taki czas, że ja uderzę was i wasze żony będą wdowami, a wasze dzieci będą sierotami. W takim wypadku, drodzy braterstwo, biedna, zrozpaczona kobieta miała prawo mierzyć policzek niesprawiedliwemu sędziemu. A jakby to wtedy wyglądało? I tu Pan Jezus tej przypowieści przedstawił, gdzie ten sędzia mówi, aby ona nie stała mi się ciężką, żeby nie przyszła i nie wymierzyła mi ten policzek, dlatego uczyni jej tą sprawiedliwość. Z tego prawa wymierzenia policzka skorzystał kiedyś apostoł Paweł nawet, kiedy znajdował się przed sędzią, a był niesprawiedliwie sądzony. Zapisane mamy to w Dziejach Apostolskich, 23 rozdziale, od 1 do 5 wersetu, gdzie mówi tak. A Paweł pilnie patrząc na one radę rzekł: mężowie bracia, ja ze wszystkiego sumienia dobrego chodziłem przed Bogiem aż do dnia tego, gdzie zostałem się związany łańcuchami, gdzie stałem przed wami, abyście mi sądzili, mój, że ja to wszystko czyniłem z czystego sumienia. Wtedy Ananiasz, najwyższy kapłan, rozkazał go tym, którzy przy nim stali, bić w twarz. Wtedy rzekł Paweł do niego: uderzyj ciebie Bóg ścianą pobielana. Ty siedzisz, sądząc mnie według zakonu, a rozkazujesz mi bić przeciwko czemu? Zakonowi. To było przeciwne temu. Zatem ci, którzy tam stali, rzekli: najwyższemu kapłanowi Bożemu złorzeczysz. A Paweł rzekł: nie wiedziałem, bracia, że był najwyższym kapłanem. Bo napisano: księciu ludu twego złorzeczyć nie będziesz. No i niektórzy bracia tłumaczą, że apostoł Paweł nawet nie wiedział, jak powiedział, że nie wiedziałem, że on jest najwyższym kapłanem. Prawda to, że on nie wiedział, że nie najwyższym kapłanem? Wiedział. Na pewno wiedział. No niektórzy bracia mówią, przecież to było oddalenie. Apostoł Paweł miał krótki wzrok. Może nie wiedział, że jest najwyższy kapłan. Tak tłumaczyć nie może. On dobrze znał, że jest najwyższym kapłanem, dobrze znał, że jest sędzią i dobrze znał, że postępuje niesprawiedliwie. I kiedy apostoł Paweł mówi, że ja bracia, mężowie bracia, ja od samego początku, czy w żydostwie, czy teraz, jeżeli jestem chrześcijaninem, to z czystego sumienia służę, stoję przed Bogiem, z czystego sumienia. A oni uważali, że apostoł Paweł nie postępuje z czystym sumieniem. I dlatego kazał go bić. Wtedy on skorzysta z tego prawa człowieka poniżonego, prawa desperackiego, jak już powiedzieliśmy, o którym Chrystus Pan powiedział, że ten sędzia pojeżdżał, by mi to uczył, wymierzał policzek najwyższemu kapłanowi. Uderzy i ciebie Bóg ścianą pobiera. No, często tak samo, czy ta wdowa mogła podejść, uderzyć tego sędziego. Czy nawet jeżeli nie podeszła i uderzyła tego sędziego, to powiedziała, odwołała się na Boga: pamiętaj, że Pan Bóg ciebie kiedyś skaże. To był też policzek, byłby. I z tego policzka, jak już powiedziałem, skorzystał apostoł Paweł. Nic Biblia nie mówi, żeby go później za to bito. Mówi coś? Nie. Biblia nie mówi, żeby kapłan najwyższy kazał apostoła Pawła bić za to, że on powiedział: uderzę ciebie ścianą pobielaną. Bo to było zgodne z zakonem, tak w zakonie było powiedziane, że tacy mieli prawo postąpić, gdyby zobaczyli, że niesprawiedliwość im się dzieje. Powracając do naszej przypowieści, które się zastanawiamy o natrętnej wdowie, przez taki policzek czyli uderzyłaby w twarz sędziego, zostałby on przez Boga potępionym i ludzka opinia by go wtedy wyśmiała, zlekceważyłaby ludzką opinię. Chociaż on powiedział, ja się Boga nie boję, ja się ludzi nie wstydzę, ale to jest nieprawda. Tak długo się nawet człowiek niewierzący, dyktator, Boga nie boi, dopóki jemu wszystko dobrze idzie. Ale jeżeli już się coś źle dzieje, albo jeżeli choroba, albo coś, to wtedy ma strach, drży. A tak samo i ludzi się nieraz on boi. I dlatego jest powiedziane, że powiedział, uczynię jej, żeby nie była mi ona ciężka. Wdowa, drodzy braterstwo, to nikt inny, to są biedni ludzie, uciskani w tej przypowieści Chrystus tam przedstawia. Ciemiężeni, którzy desperacko nieraz uchodzą na ulicę, strajkują, porzucają pracę i dlatego to już jest taki nieraz policzek, dopominaje się swoich praw. Dla takich jest już wszystko jedno. Co im będzie, ludzie nieraz przychodzą już do takiego stanu, że im staje się wszystko jedno i staje się ostatecznego, jakby można powiedzieć, ratunku. Które nieraz są strajki, nieraz są jakieś rokosze lub coś podobnego. Na przykład rewolucja francuska. Bardzo pięknie tam jest pokazane, że kiedy ludzie tak byli biedni do tego stopnia, a monarchia i możnowładcy tak sobie żyli dostatnio i nie liczyli się z tym, nie patrzyli się, co na przykład wczuwali się ludzie biednych, że ludzie weszli na ulicę z transparentami i wolali, chcemy chleba. Historia to zanotowała, że królowa Francji, patrząc się przez okno, pyta się, czemu ten motłoch tam tak wrzeszczy. A wtedy tam powiedzieli, oni to chcą chleba. Chleba chcą. Co to Paryż nie napiek chleba? Niech sobie kupią bułek, jak brak chleba. To już było tak wyrażone przez tą królowę, że kiedy się doniosło to do tłumu, to wtedy oczywiście król i królowa otrzymali ten policzek. Wielki policzek, że monarchia we Francji runęła raz prawie na zawsze. To było to, gdzie ludzie chcieli po prostu ratunku szukali. Tak jak tamta niesprawiedliwa wdowa, drodzy braterstwa, szukała u niesprawiedliwego sędziego, szukała sprawiedliwości ta biedna wdowa, tak podobnie nieraz ludzie szukają sprawiedliwości, chociaż wiedzą, że rządy są niesprawiedliwe. Szukają jakiejś sprawiedliwości. Ale kiedy widzą, że żadnej sprawiedliwości z nikim nie otrzymają, to wtedy biorą się do ostatecznego i często ci, które mogliby ludziom popuścić, mogliby uczynić jakąś częściową sprawiedliwość, to otrzymuje wielki policzek, za który nieraz często żałują. Ale w tej przypowieści Pan Jezus mówi, że tam była pełna wdowa. Nie myślę, że Pan Jezus miał na myśli tych wszystkich ludzi, strajkujących ludzi, biednych ludzi, tylko miał na myśli jakoś jedną wdowę. Przeczytamy sobie jeszcze raz, mówi tak. Lecz on mówi tak. A była też wdowa w tymże mieście. A nowy przekład mówi, pewna wdowa w tym mieście była. Nie była to jedna. Widocznie nie ma takiego miasta, gdyby tylko jedna taka wdowa była. Takich wdów jest więcej i Pan Jezus zwrócił uwagę na jedną specjalnie wdową. Ta jedna specjalna wdowa w tym mieście to nikt inny, tylko lud wierzący. To jesteśmy, drodzy bracia, jest to my. Tym jakby pokazać wdową. Bez żadnej opieki zdawałoby się tutaj. Ludzie biedni, ludzie nieraz na świecie nie mający żadnego znaczenia. W pierwszym liście do Koryntu apostoł Paweł w pierwszym rozdziale 26-28 wersetu tak mówi. Widzicie zaiste polanie wasze bracia, iż niewiele mądrych według ciała, niewiele możnych, niewiele zacnego rodu. Ale co głupiego jest świata, tego to wybrał Bóg, aby zawstydził mądry. A co mdlego świata wybrał Bóg, aby zawstydzić mocny. A podległy rodu świata i wzgardzony wybrał Bóg, owszem, te rzeczy, których nie masz, aby te, które są, zniszczył. Apostoł Paweł przedstawia lud Boży, że są wybierani z pomiędzy ludzi ubogich. Z pomiędzy ludzi, którzy oczywiście nie będą mieli poważania na świecie. Nie będą oni bardzo wykształconymi. Znajdą się między nimi niektórzy, ale większość wypadków to będą ludzie prości, ludzie ubodzy. Ewangelia Chrystusowa przemawiała do serc ludzi ubogich. Dlatego też Chrystus Pan, kiedy wyszedł ze swojej Ewangelii, to poszedł nie pomiędzy ludzi bogatych, ale pomiędzy tych, które byli ludźmi prostymi, ludzie, które byli życiem nieraz sterani, które ciężar tego życia na sobie ponosili. I dlatego Chrystus Pan przemawiał do takich, mówi tak: pójdźcie do mnie wszyscy, którzyście spracowani, obciążeni, a ja sprawię odpocznienie. Weźmijcie moje nasie, uczcie się ode mnie, że miałeś cichy i pokornego serca, a znajdziecie odpocznienie duszą waszą. Ale jarzmo moje wdzięczne jest, a brzemię moje lekkie jest. Przemawiał do ludzi, którzy oczywiście byli spracowani, byli obciążeni, którzy czekali na jakiś odpoczynek, odpocznienie, a znikąd nie widzieli. I dlatego, jak już powiedziałem, cały wiek Ewangelii od samego początku aż do samego końca lud wierzący nie miał składać się z ludzi wykształconych, z ludzi bogatych, z ludzi pełnych siebie, bo tacy, jak Chrystus Pan powiedział, lekarza nie potrzebują. Natomiast ci, które byli biednymi, które zarazem nie mogli sobie nieraz rady dać życiu, inny, to takich Ewangelia przemawiała i przemawia w dalszym ciągu. To też widzimy, drodzy braterstwo, że tutaj w tej przypowieści ta wdowa, które Pan Jezus miał na myśli nas. Miał nas na myśli. I ktoś by powiedział: ale bracie, skąd ty możesz wiedzieć, czym taka jest pełność? Myślę, że jeżeli siódmy werset przeczytamy, to zaraz Pan Jezus porówna: i zale Bóg nie pomści się krzywdy ubrane swoje. Czyli ja w tej przypowieści, które powiedziałem, mam na myśli wybrane swoje. Ta niewiasta, drodze braterstwo, przychodziła do tego sędziego i prosiła: pomści się krzywdę nad moim przeciwnikiem. Miała jakiegoś przeciwnika. Przeciwnik, który jej zawsze dokuczał. Czym dokuczał, przypowieść nam nie mówi, ale widocznie ubrzydzał jej żywot. Jeżeli wiemy, że ta wdowa przedstawia nas, kto jest dla nas takim przeciwnikiem? Gdzie my zawsze mamy tak samo zwracać się, jak ta wdowa, nigdy nie ustawać w tych naszych modlitwach, bo to Chrystus Pan przyrównał do tego, i prosić, żeby ten przeciwnik był kiedyś pomszczony. Myślę, że nowe stworzenie posiada kilka przeciwników. Szatan, zło, choroby, degradacja, która nas zawsze prześladuje, które codziennie czujemy, że chcielibyśmy lepiej czynić, a nie jesteśmy w stanie czynić. Świat grzeszny, nasze własne ciało, Babilon, to wszystko są przeciwnicy ludu Bożego. I dlatego, drodzy braterstwo, wiele już było określeń, wiele było dat wystawionych, że przeciwnik zostanie zniszczony, że to się stanie, Królestwo Boże nadejdzie. Ono jednak jeszcze nie nadeszło do tej pory w takim sensie, jak my byśmy chcieli. Czy mamy się zniechęcić? Pan Jezus powiedział: nie. Wdowa ta, drodzy braterstwo, się nie zniechęcała. Często zastanawiamy się, kiedy nastąpi nad tym przeciwnikiem pomsta. Kiedy to nadejdzie? Często, kiedy w naszych nabożeństwach, w naszych zebraniach na te tematy mówimy. W naszych rozważaniach czytamy Pismo Święte, że Biblia mówi, że Królestwo Boże przyjdzie, że szatan zostanie związany, zło zostanie powstrzymane. Ale kiedy to nadejdzie? Kiedy ten przeciwnik, szatan, zostanie związany? Kiedy zło zostanie zniszczone? Kiedy nadejdzie koniec złego świata? Kiedy Babilon upadnie? to są pytania, kiedy to się stanie. Tak jak ta wdowa mówiła, kiedy się pomścisz nad przeciwnikiem moim? No kiedy to się stanie? A jest powiedziane, że ten zwlekał. W szóstym wersecie, czego Pan chciał nas pouczyć przez tą przypowieść? Rzekł wtedy Pan, słuchajcie, co mówi niesprawiedliwy sędzia. Pan Jezus tu przedstawił niesprawiedliwego sędziego i teraz porównuje, czego on chciał nauczyć. W siódmym wersecie jest powiedziane, i zale Bóg się nie pomści krzywdy obranych swoich, wolających we dnie i w nocy, chociaż im długo cierpi. Wskazuje, że Bóg nie dopuści do rozpaczy swój lud. Chrystus Pan chciał tej przypowieści powiedzieć, że kiedy te rzeczy będą na świecie istniały, wy będziecie w tym okresie czasu żyli, będziecie się spodziewali, że już powinno być, a jednak nie nadchodzi, nie traćcie, moi drodzy, wiary w Boga. Nie dopuszczajcie do swojego serca, że Pan Bóg o was zapomniał. Ale powinniście brać przykład z tej wdowy, w dalszym ciągu się modlić i nie ustawać. Prorok Izajasz w 57 rozdziale od 15-16 werset to mówi tam. Bo tak mówi on najdostojniejszy i najwyższy, który mieszka w wieczności. A święte jest imię Jego. Ja, który mieszkam na wysokości, na miejscu świętym mieszkam. I z tym, który jest skruszonego i uniżonego ducha, ożywiając ducha pokorny, ożywiając serce skruszone. Czyli ten, który jest najdostojniejszy i najwyższy, jest sam Pan Bóg Jehowa, który mieszka na wysokościach. Ale niech nikt o tym nie zapomni, że ja mieszkam i z tym, który jest skruszonego serca. Przebywam z tymi, które będą skruszonego serca. Będę ożywiał ducha, nie będę dopuszczał do rozpaczy i będę pokorny, pożywiał jej serce skruszone. Nie będę się zaiste na wieki wadził, ani wiecznie gniewał, boćby duch przed obliczem moim zemdlał i duszę, które ja uczyniłem, Bóg nie dopuści do rozpaczy. Dlatego też, drodzy braterstwo, często nieraz możemy zobaczyć, na świecie ludzie ponoszą pewne tragedie. Kiedy nie widzą żadnego wyjścia, albo daje się do narkomanii wpadają, po waszemu draki zabiorą, bo nie widzą wyjścia w swoim życiu. Targają się na swoje życie. Ale cóż powiemy, kiedy często nieraz już słyszymy pomiędzy chrześcijanami, niektórzy nie wytrzymują, odbierają sobie życie albo coś podobnego. Dlatego też, drodzy braterstwo, my nie powinniśmy do takiego stanu nigdy przychodzić. Drugie, że Bóg pomści się krzywdy swych wybranych, Pan Jezus powiedział. Kiedy to nadejdzie? Mamy cierpliwie czekać, nigdy nie upadać, wierzyć w słowa naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa, wierzyć w słowa Pisma Świętego. Proroka Jeremiasza w 51 rozdziale, a 11 wersecie tak jest powiedziane. Goście strzały, sporządźcie tarcze. Zbudził Pan ducha królów medzkich, bo przeciw Babilonowi zamysł jego, aby go wytracił, gdyż pomsta pańska jest pomsta kościoła jego. Tak, pomsta pańska jest pomsta kościoła jego. Pan Bóg za swój kościół, za to wszystko, co niektórzy czynili dla jego wierzących. Przyjdzie, nadejdzie taki czas, szatan zostanie związany, na końcu, w końcu tysiąclecia też zostanie zniszczony. To wszystko zostanie ukrócone. Bóg nie będzie stale patrzył się na niesprawiedliwość, która się dzieje jego obranym. Prorok Izajasz w 34 rozdziale, 8 wersecie tak mówi. Ale w to dzień pomsty pańskiej będzie i rok odplaty, aby się pomszczono Syonu. Będzie to dzień pomsty i rok odplaty, żeby się pomszczono Syonu. A jeszcze prorok Izajasz w 63 rozdziale, 4 wersecie to mówi tak. Ale w dzień pomsty był w sercu moim, a rok odkupionych moich przyszedł. Takich wersetów w Piśmie Świętym bardzo dużo spotykamy, gdzie jest powiedziane, że Pan Bóg nie dopuści do tego, a przyjdzie czas, słuszna zapłata dla tych, którzy byli nieprzyjacielami ludu Bożego. Chociaż ucisz się od grzecha, lecz on przyjdzie, nastąpi pomsta nad przeciwnikiem. Szatan zostanie związany, zło zostanie złamane, nastąpi koniec złego świata, Babilon zostanie zniszczony. Nie mamy wpadać w stan depresji i desperacko samo wymierzać sprawiedliwość. Nie mamy brać udziału w strajkach jako chrześcijanie. Chrześcijanie pod tym względem mają stać na uboczu. Nie mamy brać udziału w rokoszach, buntach lub coś podobnego i powiedzieć: dalej ja nie to uczynię. Nie możemy czekać, nie mówić: nie będę czekał, aż Pan Bóg to uczyni. Sami musimy wydawać sprawiedliwość. Nie, tak czynić my nie mamy. Apostoł Paweł w liście do Rzymian w 12 rozdziale, a 19 wersecie to tak mówi: nie mścijcie się sami, najmilsi, ale dajcie miejsce gniewowi, ale napisano: mnie pomsta, a ja oddam, mówi Pan. Dlatego też Chrystus Pan mówi: chociaż im długo cierpi, a nowe tłumaczenie mówi: chociaż zwleka ich sprawie. Należy mieć nadzieję i wiarę, że na pewno nadejdzie kiedyś dzień zapłaty za to wszystko, cokolwiek czyniono niesprawiedliwość ludowi Bożemu. Prorok Abaku w 2 rozdziale, 3 wersecie to tak mówi: przeto, że jeszcze do pełnego czasu odłożone jest widzenie, które powie na skończeniu jego, a nie skłamie. A jeśli by na chwilę odwlaczał, oczekuj nań, bądź zapewne przyjdzie, a nie omieszka. Dlatego też, drodzy braterstwo, w tej przypowieści Chrystus Pan powiedział, że chrześcijanie nie mają tracić swojej wiary i mają być wytrwali w swoich modlitwach. O cośmy się modlili i cośmy wierzyli, że nigdy nie tracić wiary w to, że może ona nadejdzie. Nie wiadomo, czy nadejdzie i kiedy nadejdzie. Ale zakończając tą przypowieść, Chrystus Pan powiedział takie zdanie: powiadam, iż się pomści krzywdy i chrytle, ale gdy przyjdzie Syn Człowieczy i zali znajdzie wiarę na ziemi. Zdawałoby się, co to ma wspólnego słowa naszego Zbawiciela, jeżeli przypowieść była o modlitwie, że powiedział Izali znajdzie wiarę, gdy on przyjdzie. Co to ma wspólnego z przypowieścią o natrętnej wdowie? Pan zapytuje, gdy on przyjdzie, czy znajdzie wierzących podobnych do tej wdowy. Po pierwsze, że bez przystanku będą się modlić, jak ona, że nachodziła sędziego. Czy będą trwali w tym? I jak już powiedzieliśmy, co to jest modlitwa, osobista rozmowa z Bogiem? Tak samo te pieśni, czy będą w tym czasie trwali? Nabożeństwo? Czy będą się zbierali? Czy to wszystko, swoje życie moralne będą prowadzili, czy takimi będą jak ta wdowa? Jeżeli tak będą żyli, to znaczy się, będą w dalszym ciągu oczekiwali na Królestwo Boże. Drugie, że nie będą poddawać się rozpaczy i chwytać się środków niedozwolonych przez Pismo Święte. Nie wolno nam, drodzy braterstwo, wpadać w rozpacz i chwytać się jakichś środków, które Pismo Święte nam nie zezwala. Czasami wymierzać sprawiedliwość, czy jakieś inne rzeczy, domagać się sprawiedliwości. Nie, w dalszym ciągu, tak jak ta wdowa niesprawiedliwego sędziego wierzyła, że kiedyś nadejdzie czas, chociaż niesprawiedliwy, a postąpi sprawiedliwie, to też my tym bardziej, który Pan Bóg jest sprawiedliwy. Nie wolno nam, drodzy braterstwo, tracić wiary, tracić ufności w Boga, bo inaczej byśmy nie znaleźli się takimi, których Chrystus Pan ma nas szukać w tym czasie. Trzecie, że nie zwątpią w boską pomoc, chociaż czas się odwleka. Bo czasami można zwątpić i powiedzieć: nie, Pan Bóg chyba już nie pomoże, chyba to już tak trwać będzie wiecznie. Czwarte, że nie zwątpią swoją sprawiedliwość, czyli rację, że dzieje się niesłuszna krzywda, że ten świat niesprawiedliwy tak nie może trwać wiecznie. Nie wolno nam to wątpić. Że nie będę poddawać się zniechęceniu, czarnej rozpaczy, depresji i załamaniu. Żeby nie wpadać w taki stan, że co iż będzie, jak będzie, A jak dalej będzie, do czego to doprowadzi? Co się stanie z moimi dziećmi? Co ze mną, jeżeli ja będę starszą osobą, gdzie ja się podzieję? Nie mam oparcia w braciach albo w nikim. Przecież do tego nigdy nam nie wolno wpadać w taką rozpacz. Że nie będę wpadać w stan obojętności, stagnacji, bierności. Wszystko mi jedno, czy będzie, czy nie będzie. Bo niektórzy chrześcijanie wątpią i wtedy uważają, że to jest jedno. Lecz skutecznie walczyć będą o swoją słuszność poprzez szlachetne życie chrześcijańskie, poprzez modlitwę, osobistą rozmowę z Bogiem, a zarazem społeczność braterską, a zarazem szlachetne życie, moralne życie, pieśni nabożne mają nas coraz bardziej przybliżać do Boga i przenosić świat przyszły, już w które sprawiedliwość mieszka, chociaż jeszcze na tym świecie żyjemy. Stawmy sobie, braterstwo, jeszcze kilka pytań. Czy my posiadamy taką wiarę, jaką Chrystus Pan szuka? Czy nie zmieniamy często zdania w naszych oczekiwaniach? Że dopiero myślałem tak, a za jakiś czas inaczej. Dopiero się spodziewałem tak, a za jakiś czas inaczej. Myślę, że chrześcijanin od początku do końca to ma być stateczny w swoich oczekiwaniach. Czy nie zmieniamy zdania o czasie paruzji naszego Pana? Dopiero wierzyłem, za jakiś czas nie wierzę lub coś podobnego. Czy nie zmieniamy zdania o końcu wieku złego? Czy nie zmieniamy często nauk, które kiedyś wyznawaliśmy? Czy wiara nasza jest słuszna i o nią walczymy? To każdy jeden może sobie stawić takie pytanie. I każdy jeden niech sobie odpowie. A wtedy będziemy sami przekonani, czy trwamy w tych modlitwach, czy rzeczywiście my nie trwamy w tych naszych modlitwach. Czy słowa apostoła Pawła, a zarazem przypowieść naszego Pana, do nas się odnosi, czy ona się już do nas nie odnosi? Czy jesteśmy pokazani w tej natrętnej wdowie, czy może już powiedzieliśmy, nie ma co się udawać, bo i tak nie otrzymamy to, o co walczymy. Piękny jest początek poświęcenia i na pewno bardzo chwalebny jest początek poświęcenia, ale koniec jest jeszcze chwalebniejszy. Dlatego też Chrystus Pan w Ewangelii Mateusza w 24 rozdziale, a 13 wersecie, które też na koniec, to jest tego ostatniego czasu, to jest prosto powiedziane, to tak powiedział. Ale kto wytrwa aż do końca, ten zbawion będzie. I dałby Ojciec Niebieski, żebyśmy tak w naszym postanowieniu, w naszych modlitwach, w naszym przedsięwzięciu wytrwali aż do końca. Nie martwmy się, co będzie. Bez przesady to nie myślmy o przyszłości, jak ja będę żył, ale starajmy się naszym życiem, szlachetnym, poświęconym życiem, chrześcijańskim życiem, żyć jak najbardziej na tym świecie. A kiedy zakończymy nasze życie, kiedy trwamy aż do końca, to możemy spokojem umierać, wiedząc, że zapłata obfita czeka nas w niebiesie. I tej zapłaty wszystkim życzę, jeżeli do końca wytrwamy w naszych modlitwach, czego wszystkim życzę.